Film, który za chwilę obejrzycie, opowiada głównie o czarnym humorze wojennym z czasów I wojny światowej. Jest uzupełnieniem tragedii i dramatów żołnierzy, o których opowiadaliśmy w odcinku Piekło w okopach. Na początku musimy jednak zaznaczyć jedną rzecz. To nie jest film komediowy. Jego celem nie jest wywołanie uśmiechu za wszelką cenę, ani tym bardziej kpina ze śmierci ludzi na wojnie. Humor był jednak nieodłączną częścią frontowej rzeczywistości. Niekiedy naprawdę bawił, dawał chwilę ulgi i namiastkę normalności w całkowicie nienormalnym świecie. Innym razem był okrutny, makabryczny i odczłowieczający. Żołnierze żartowali z wroga, własnych dowódców, broni, ran, a nawet ze śmierci. Udało nam się zebrać sporo autentycznych relacji, pamiętnikarskich wspomnień i opisów konkretnych zdarzeń, przede wszystkim z frontu zachodniego. Dzięki nim możemy zobaczyć nie tylko z czego żołnierze się śmiali, ale przede wszystkim dlaczego w ogóle potrzebowali tego śmiechu. Opowiemy więc o absurdalnych sytuacjach, o wpadkach, żartach wymierzonych w niekompetentne dowództwo, o szyderstwach z przeciwnika, żołnierskim slangu, piosenkach i dowcipach. Będą historie naprawdę zabawne, ale pojawią się też takie, które mogą szokować, odpychać, a nawet oburzać. Jedne i drugie są częścią tej samej trudnej historii. Zacznijmy więc od humoru wymierzonego w najbardziej oczywisty cel – wroga po drugiej stronie frontu. Przeciwnik był nie tylko ostrzeliwany z karabinów i dział, ale też wyśmiewany, obrażany i sprowadzany do karykatury, bo czasem łatwiej było walczyć z kimś, z kogo wcześniej udało się zrobić żart. Na początku warto powiedzieć, jakimi epitetami obrzucały się obie strony. I tak oto alianci nazywali Niemców Frycami, Prusakami lub Boszami. Anglicy często wyzywali Niemców od dzikich Hunów, co podchwyciła później propaganda. Za to Australijczycy tak polubili termin Fritz, że kraj Niemców nazywali Fritzland. Niemcy starali się nie być dłużni. Najczęściej stosowali wyszydzające zdrobnienia w stylu Francuzik albo słynne na cały świat określenie Żabojady. Żołnierze po cichu kpili również z własnych władz i dowództwa. Zwierzętom towarzyszącym oddziałom nadawali imiona lub nazwiska przełożonych, a szczególnie szczery śmiech pojawiał się wtedy, gdy wyjątkowo znienawidzony dowódca sam padł ofiarą jakiejś kompromitującej wpadki. Francuski pisarz i satyryk, a zarazem żołnierz Gabriel Chevalier wspominał, że jednym z najbardziej znienawidzonych oficerów, z jakimi miał do czynienia, był kapitan Bouvant. Przedstawiał go jako człowieka budzącego jednocześnie lęk i pogardę, wręcz ucieleśnienie bezdusznej, małostkowej tyranii wojskowej biurokracji. Któregoś dnia Bouvant odbywał obchód okopów. W pewnym momencie pośliznął się i tak mocno potłukł sobie plecy, że nie był w stanie samodzielnie wrócić do punktu dowodzenia. Chevalier wspominał reakcję żołnierzy na ten wypadek dość wymownie. Wiadomość ta wywołała okrzyki radości i palbę w powietrze, co przypominało arabskie fantazje jeździeckie. Żołnierze utłukliby go z większą ochotą niż Niemca i sądzę, że mieliby ku temu więcej powodów. Bywało, że humor żołnierzom dopisywał już pierwszego dnia, gdy wyruszali z domu. Wiązało się to z fałszywym postrzeganiem wojny, jako świetnej przygody naznaczonej patriotycznym uniesieniem, ale nic ponadto. Stan euforii, jaki zapanował w krajach, które zaczęły ze sobą wojować, po czasie stał się abstrakcją. Szybko przekonali się o tym rozweseleni żołnierze, gdy jadąc na front zobaczyli pierwszych rannych, którzy widząc ich wesołe twarze, przestrzegali: jak już będziecie po tamtej stronie, to odechcę wam się śmiać. Na froncie istniał jeden czynnik, który wyjątkowo sprzyjał żartom, wygłupom i rozluźnieniu wojskowej dyscypliny. Oczywiście chodzi o alkohol. Zwłaszcza wśród aliantów, gdzie żołnierze niektórych oddziałów otrzymywali regularną porcję rumu. Niekiedy w butelkach, innym razem w postaci porcji. Co wieczór nie mogliśmy się doczekać jednej rzeczy – porcji rumu, wspominał kapral Charles Quinnell. Był naprawdę całkiem niezły. Wieczorem nasz plutonowy zachodził do nas z tą pełną menażką, wielką łychą i krzyczał: otwierać buźki! Otwieraliśmy więc usta, a plutonowy wlewał nam po łyżce rumu prosto do gardła. Częstymi ofiarami żołnierskich żartów byli dowódcy. Niechęć do przełożonych, zwłaszcza tych znajdujących się wysoko w wojskowej hierarchii, znajdowała ujście właśnie w humorze. Śmiech pozwalał odreagować frustrację wywołaną rozkazami, które z perspektywy ludzi siedzących w okopach wydawały się absurdalne, nieprzemyślane albo zwyczajnie głupie. Dowódcom nadawano więc prześmiewcze przezwiska, parodiowano ich sposób mówienia i zachowania. Krążyło też powiedzenie, że generałowie zdobywają mapy, a żołnierze okopy. Inny popularny aforyzm głosił: im dalej generał od frontu, tym odważniejszy wydaje rozkazy. Żartowano też, że najbezpieczniejszym miejscem na froncie jest szpital. Wśród żołnierzy krążyły też powiedzenia dotyczące znacznie bardziej bezpośredniego zagrożenia. Jedno z nich, wywodzące się najprawdopodobniej od Brytyjczyków, brzmiało: jeśli słyszysz pocisk artyleryjski, to nie martw się. Tego, który cię zabije, i tak nie usłyszysz. Nie był to zresztą żart całkowicie pozbawiony podstaw. Mógł nawiązywać m.in. do niemieckich pocisków artyleryjskich kalibru 77 mm, których prędkość przekraczała prędkość dźwięku. W pewnych warunkach pocisk docierał więc do celu, zanim dobiegł odgłos jego lotu. Jeżeli żołnierz słyszał charakterystyczny świst nadlatującego pocisku, mógł pocieszać się myślą, że ten konkretny prawdopodobnie nie jest już tym, który zabije go w następnej sekundzie. Każdy, kto choć przez chwilę miał do czynienia z wojskiem, zapewne wie, że nawet w niewielkim plutonie prędzej czy później znajdzie się ktoś, kto osiąga niemal mistrzostwo w parodiowaniu przełożonych. Podczas I wojny światowej nie było inaczej. Gabriel Chevalier wspominał, że w szpitalu polowym poznał właśnie takiego żołnierskiego parodystę. Sierżanta, niejakiego Nègre z Limoges. Człowiek ten miał około 35 lat i trafił do szpitala z poważną raną łydki, przez którą musiał poruszać się o kulach. Robił to jednak niezwykle sprawnie i mimo własnego urazu uwielbiał rozśmieszać innych rannych, a niekiedy trwale okaleczonych żołnierzy. Skacząc o kulach, wzdłuż szpitalnych łóżek wcielał się w rolę nadgorliwego dowódcy, wysyłającego swoich ludzi na kolejne niebezpieczne zadania. Wtedy też wykrzykiwał: wstawać hałastra, ochotnicy do patrolu, ustawić się! Któż nie może się doczekać, kiedy wyleziemy ciąć dziury w drucie kolczastym za pomocą dobrej pary nożyc? Po kolei nie pchać się, nie wszyscy naraz. Sierżant Nègre tak skutecznie rozśmieszał rannych w szpitalu, że Chevalier postanowił zapisać niektóre z jego parodii. Szczególnie chętnie brał na cel rozkazy najwyższego dowództwa. Jego zdaniem często absurdalne i całkowicie oderwane od rzeczywistości, z którą mierzyli się zwykli żołnierze. Sierżant wcielał się więc w fikcyjnego generała i naśladując oficjalnie napuszony ton wojskowych rozkazów, wydawał równie fikcyjne instrukcje swoim rannym leżącym na łóżkach podkomendnym. Któregoś razu zakpił z tego, jak dowództwo wyobraża sobie pokonanie niemieckich żołnierzy. Udając generała, Nègre oznajmił: tak więc, po pierwsze, posiadamy bagnet. Zatykamy go na końcu lebela i otrzymujemy piechura napędzanego przez francuską furię. Naprzeciwko macie swojego Boscha. I teraz, co się zawsze stanie? Albo uciekną, albo rzucą ręcznik. Jak myślicie, dlaczego wtykają drut kolczasty przed swoimi pozycjami? Przez bagnety. Pośród rannych Nègre stał się wręcz miejscową sławą, człowiekiem, który przy każdej okazji szydził z wojskowych przełożonych i ich oficjalnego języka. Któregoś razu jeden z rannych, doskonale wiedząc, czego może się spodziewać, zapytał go dla żartu, jak właściwie należy rozumieć często powtarzany w komunikatach zwrot „na froncie bez zmian”. Nègre, wczuwając się w rolę, odpowiedział: prawdziwy wojskowy umysł nie dopuszcza interpretacji. Dobrzy patrioci powinni rozumieć, że bez zmian oznacza dokładnie to, co oznacza, a to proste określenie jest dostatecznie proste, by je pojąć. Czy zatem powinniśmy rozumieć, że nie było zabitych i rannych? Prowokował do parodii sierżanta kolejny z rannych. Ten więc kpił dalej i generalskim tonem oznajmił: nie było zabitych i rannych. Kim jest ten nędzny drań, który ośmiela się kwestionować zdolności naszych dowódców? Czym byłaby wojna bez zabitych i rannych? W okopach żołnierze mieli dostęp do prasy, choć niechętnie sięgali po oficjalne gazety, pełne pompatycznych peanów, patriotycznych haseł i podniosłych opisów wojennej rzeczywistości. Doskonale zdawali sobie sprawę, jak bardzo taki obraz bywał przesadzony i jak usilnie miał podtrzymywać morale. Znacznie większą popularnością cieszyły się więc tak zwane gazety okopowe. Były one tworzone przez samych żołnierzy i były znacznie bliższe ich codziennym doświadczeniom. Publikowano w nich żarty, satyry, wiersze i karykatury. Pozwalały choć na chwilę oderwać myśli od wojny i rozładować napięcie, ale były też sposobem na wyrażenie frustracji, wyśmianie absurdów frontowego życia oraz zakpienie z rzeczywistości, której żołnierze często nie mogli zmienić. W gazetach tych największą uwagę zwracały karykatury, takie jak ta. Na tej kanadyjskiej karykaturze dwaj alianccy żołnierze trzymają niemiecki granat trzonkowy i biorą go za butelkę nowego napoju alkoholowego. Żołnierz po lewej chce pociągnąć za szklaną kulkę znajdującą się w zapalniku, myśląc, że otwiera butelkę. Drugi żołnierz mówi: to musi być jakiś nowy napój, który zdobył Bill. Nagle granat wybucha, a po eksplozji żołnierz dodaje: tak, i rzeczywiście ma niezłego kopa. Dowództwo próbowało oczywiście kontrolować i cenzurować gazety okopowe, choć nie zawsze było w stanie zapanować nad tym, co trafiało do żołnierzy. Wiele takich wydawnictw zaginęło, ale część przetrwała do naszych czasów, dając nam dziś niezwykły wgląd w poczucie humoru ludzi żyjących na froncie. Wśród bardziej znanych tytułów znajdowała się kanadyjska The Dead Horse Corner Gazette, opatrzona osobliwym podtytułem Miesięcznik z luźnym komentarzem. Australijczycy wydawali Aussie, natomiast wśród francuskich gazet okopowych pojawiały się takie tytuły jak Boschofage, czyli mniej więcej pożeracz boszów, albo Rigolbosz, którego nazwę można oddać jako szyderca z boszów. Brytyjczycy mieli z kolei słynny The Wipers Times, ten szczególnie chętnie wykorzystywał humor oparty na parodiowaniu zwyczajnej prasy. Publikowano w nim między innymi fikcyjne reklamy, w których język spokojnego, cywilizowanego świata zderzano z realiami frontu. W jednym z numerów pojawiła się na przykład oferta zakupu ziemi w okolicach Ypres, miejsca, w którym toczyły się ciężkie walki. Treść tej oferty brzmiała następująco. Zainteresowanych nabywców oprowadzamy o każdej porze dnia i nocy. Podziemne mieszkania gotowe do zamieszkania. Wspaniałe tereny do przejażdżek samochodem, doskonałe warunki do polowań, świetne łowiska. Teraz jest najlepszy moment, zostań właścicielem kawałka tej ziemi. Żadna rozsądna oferta nie zostanie odrzucona. Idealne miejsce na dom dla alkoholików lub inną instytucję dobroczynną. Nie zwlekaj, możesz przegapić okazję. Nieodłączną częścią żołnierskiego życia był slang, który z czasem przeradzał się w niemal osobny frontowy dialekt. Żołnierze używali go w codziennych rozmowach, piosenkach i podczas komunikowania się między sobą. Miał też znaczenie bardziej symboliczne. Pozwalał odróżnić tych, którzy rzeczywiście przeszli przez doświadczenie okopów, od ludzi znajdujących się daleko za linią frontu. Charakterystycznym elementem tego języka było nadawanie śmiercionośnej broni niewinnych, żartobliwych, a czasem wręcz absurdalnych nazw. W ten sposób coś, co mogło człowieka rozerwać na kawałki, w żołnierskiej rozmowie stawało się przedmiotem o niemal swojskiej nazwie. Szczególnie specjalizowali się w tym Brytyjczycy. Niemiecki moździerz okopowy nazywali Mini. Wspomniany wcześniej niemiecki granat, który widzieliście już na jednej z karykatur, otrzymał przezwisko tłuczek do ziemniaków. Pociski mniejszego kalibru określano z kolei mianem Whiz Bangs, naśladując w ten sposób charakterystyczny odgłos ich przelotu i eksplozji. Żołnierze żartowali również z własnej broni. Jeden z brytyjskich ciężkich moździerzy okopowych zyskał wdzięczne określenie Flying Pig, latająca świnia. Poza tego rodzaju określeniami funkcjonowały również powiedzonka i metafory znacznie mocniej nawiązujące do brutalnej rzeczywistości frontu, choć nadal podszyte szyderstwem i czarnym humorem. Żołnierze powtarzali je jak znane cytaty czy przysłowia, mimo że najczęściej nikt nie wiedział, kto właściwie był ich autorem. Jeden z francuskich żartów dotyczył wszy, które były prawdziwą plagą w okopach. Mawiano, że za swoją wytrwałą walkę z francuskimi żołnierzami wszy powinny otrzymywać od Niemców żelazne krzyże. W końcu wyjątkowo skutecznie nękały nieprzyjaciela. Poza typowym humorem, żołnierze obu stron dodawali sobie otuchy śpiewając żołnierskie piosenki, najczęściej te o miłości. Śpiewano je podczas marszy albo w trakcie odpoczynku. Niemcy nucili żołnierski szlager z 14 roku pod tytułem Anne Marie. Żołnierze armii brytyjskiej śpiewali z kolei It's a long way to Tipperary, napisaną jeszcze przed wojną. Wśród Francuzów szlagierów było kilka. Jednym z najpopularniejszych było La Madeleine, piosenka opowiadająca o sympatycznej kelnerce z przyfrontowej gospody, której kochają się wszyscy wojskowi. Utwór ten żołnierze ochrzcili mianem Siostrzyczki Marsylian. Za to opinia publiczna we Francji na typowego francuskiego żołnierza, który śpiewał tę pieśń, mówiła poilu, co miało jednocześnie przewrotnie nawiązywać do zarośniętego brodą młodego chłopaka żołnierza, jak i na pewną kluczową w sprawach miłosnych część jego ciała. Powodem do śmiechu na wojnie były też sytuacje zupełnie przypadkowe, których komizmu nie dałoby się wyreżyserować. Były też wpadki dyplomatyczne. Jedna z nich miała miejsce w okolicach bitwy pod Loos. Tam też skoszarowani żołnierze zauważyli, że w okolicy nagle pojawiła się kolumna samochodów oraz cały wachlarz dowódców. Okazało się, że żołnierzy przyjechał odwiedzić król Anglii, Jerzy V. Stacjonujący tam kapral, Edward Glendening, dobrze zapamiętał to, co się wtedy stało. Król przejechał konno wzdłuż 3 czy 4 szeregów, potem zawrócił, aby zrobić to samo po przeciwnej stronie. Od czasu do czasu zamieniał słowo z jednym czy drugim oficerem. Poinstruowano nas wcześniej, że pod koniec królewskiej wizyty należy zdjąć czapkę, nałożyć ją na bagnet, a następnie podnieść wysoko w górę i wznieść gromkie okrzyki na cześć monarchy. Tak też uczyniliśmy. Krzyknęliśmy hip hip hurra i wtedy królewski koń stanął dęba, a jeździec runął na ziemię. Naturalnie w tych okolicznościach drugie hip hip hurra zamarło nam w ustach. To było kompletne fiasko. Można sobie wyobrazić zamęt, jaki powstał, kiedy ci wszyscy wysocy rangą oficerowie rzucili się w kierunku króla, aby pomóc mu wstać. Postawili go w końcu na nogi, szybko wyprowadzili. I tyle go widzieliśmy. Ten wypadek okazał się później jedną z największych i najgłośniejszych wpadek króla Jerzego V. W wyniku upadku monarcha złamał w 2 miejscach miednicę. Żołnierzom nie wypadało śmiać się głośno z wypadku króla, za to w innych sytuacjach wręcz tarzali się ze śmiechu. Jedną z takich historii zrelacjonował porucznik Mountain Cliff. Był on oficerem na jednym z odcinków frontu zachodniego. Jego żołnierze otrzymali rozkaz wykonania szerokiego przekopu do stanowisk artyleryjskich o długości 120 metrów, aby następnie tą trasą przetransportować kilkutonowe działa. Gdy w końcu udało się przez ten głęboki odcinek przetransportować śmiercionośną broń, całość skrzętnie ukryto, a wgłębienie zamaskowano. Porucznik Mountain Cliff wspominał wtedy sytuację, która rozbawiła żołnierzy do łez. Kiedy już dotarliśmy z działami na miejsce, okazało się, że są bardzo dobrze ukryte. Zrobiliśmy świetny kamuflaż siatki drucianej, w którą wetknęliśmy kępki prawdziwej trawy. Był tak realistyczny, że pewnego dnia francuski gospodarz prowadził z pastwiska krowę i wpadł razem z nią do środka. Mieliśmy wątpliwą przyjemność wydobycia wściekłego krowiska ze stanowiska ogniowego. Gospodarz jakoś sam się wydostał, ale ta krowa... W pewnym momencie dołączył do nas sam generał, który akurat znajdował się w pobliżu. To była jedna z tych wspaniałych chwil, kiedy wszyscy po prostu zaczynają ryczeć ze śmiechu. Było naprawdę komicznie i świetnie się przy tym bawiliśmy. Takich sytuacji było więcej i one pozwalały zapomnieć choć przez chwilę o napięciu, które towarzyszyło nam przez cały czas. Na froncie zdarzały się również złośliwości i żarty kierowane bezpośrednio do przeciwnika, niemal twarzą w twarz. Kiedy pozycje obu stron znajdowały się dostatecznie blisko siebie, zamiast pocisków przez ziemię niczyją, przelatywały czasem wyzwiska, zaczepki i niewybredne dowcipy. Sierżant George Ashurst wspominał ciekawy epizod ze starć w okolicach Armentier. Niemcy zajęli tam budynki po swojej stronie linii i dopiero o świcie zorientowali się, że pobliskie domy naprzeciwko zostały obsadzone przez aliantów. Obie strony znalazły się na tyle blisko siebie, że w pewnym momencie rozpoczęła się osobliwa wymiana zdań. Niemcy i Francuzi zaczęli się przekrzykiwać, obrzucając się drobnymi złośliwościami i żartami. Sierżant Ashurst zapamiętał tę wymianę zdań następująco. Ja i moja drużyna stacjonowaliśmy w kuchni domu w pierwszym rzędzie, tuż przy zabudowaniach niemieckich. Podwórko z tyłu odgradzał od nich mur, ale nie odważyliśmy się zajrzeć, co dzieje się za nim. W każdym razie było spokojnie. Od czasu do czasu Niemcy coś do nas wykrzykiwali. My odpowiadaliśmy. Jeden z nich zawołał: Znam Manchester lepiej niż którykolwiek z was. Oczywiście zaraz ktoś z Manchesteru zaczął protestować. Takie małe kłótnie wtedy prowadziliśmy, niemal przyjacielskie. Ten sam żołnierz wspominał jeszcze jedną zabawną sytuację. Pewnego dnia gotowaliśmy akurat gulasz i Niemcy postanowili trochę się zabawić. Wymierzyli w cegły na szczycie naszego komina, strzelili, jedna czy dwie oderwały się i spadły w dół. Gulasz obryzgał całą kuchnię, aż kopy jak się nie zaczną śmiać. Wiedzieli, że dokładnie o tej porze będziemy coś gotować. Kiedy żołnierze obu armii znajdowali się bardzo blisko siebie, dochodziło niekiedy do sytuacji, które z pewnością nie spodobałyby się dowództwu żadnej ze stron. Na krótką chwilę przeciwnik po drugiej stronie ziemi niczyjej przestawał być anonimowym celem, którego można było usłyszeć, a czasem nawet z nim porozmawiać. Do jednej z takich sytuacji doszło latem 1915 roku w okresie walk pod Ypres. Podczas kilku ciepłych, spokojniejszych wieczorów aliancy żołnierze urządzali sobie luźne pogawędki, żartowali albo wspólnie śpiewali. Któregoś wieczoru grupa żołnierzy usłyszała dobiegającą z niemieckich pozycji muzykę. Okazało się, że jeden z Niemców gra na kornecie. Co więcej, zaczął wygrywać melodie zbliżone do tych, które chwilę wcześniej śpiewali alianci. I tak, przynajmniej na moment, pomiędzy dwoma wrogimi okopami rozpoczął się dość niezwykły jak na sytuację dialog. Ochrzciliśmy grającego Niemca Cornet Joe, na którym wygrywał specjalnie dla nas różne brytyjskie piosenki. Wspominał później tę sytuację szeregowy Ernest Todd. Krzyczeliśmy do niego: to było świetne, Hans, i dawaj jeszcze jedną, Joe. Odległość pomiędzy okopami nie była zbyt duża, więc pytał, co chcielibyśmy usłyszeć, a my krzyczeliśmy: dawaj to o byku w krzakach. On grał, myśmy śpiewali i czasem takie muzyczne wieczorki trwały pół godziny. Niekiedy nawet odniesione rany potrafiono obrócić w żart. Nie jest tajemnicą, że wielu żołnierzy marzyło o takiej ranie, która byłaby wystarczająco poważna, żeby zabrać ich z pierwszej linii, ale jednocześnie na tyle lekka, by nie oznaczała śmierci albo trwałego kalectwa. Mówiliśmy o tym szerzej w filmie Piekło w okopach, gdzie opisywaliśmy przypadki żołnierzy próbujących samemu doprowadzić się do podobnych obrażeń, byle tylko wydostać się na tyły frontu. Gabriel Chevalier wspominał pod tym względem bardzo ciekawy epizod. Pewnego razu aliancy żołnierze odpoczywali w jednej z kwater, zbierając siły przed ponownym wyruszeniem do walki. Większość spała, kiedy doszło do dość osobliwego wypadku. Otóż jeden z żołnierzy postanowił wyczyścić swojego Browninga. Problem w tym, że przed rozpoczęciem czyszczenia zapomniał wyjąć ostatni nabój. Podczas rozkładania broni pistolet nagle wypalił, a pocisk pechowo trafił w nogę śpiącego obok żołnierza o nazwisku Pigonu. Ten natychmiast zerwał się z potwornym krzykiem. Narobił takiego hałasu, że szybko zgromadzili się wokół niego koledzy, a po chwili pojawił się również lekarz. Medyk zaczął opatrywać ranę, ale Pigonu nie przestawał wrzeszczeć i lamentować. W końcu lekarz stracił cierpliwość, przerwał mu ostro i powiedział coś, co początkowo wprawiło zgromadzonych żołnierzy w osłupienie. Przestań wreszcie wrzeszczeć. Nie widzisz, jakiego miałeś farta? Ludzie oddaliby majątek za taką ranę. I to jeszcze zarobić ją w czasie snu. Załatwiłeś sobie 3 miesiące na tyłach. Po tych słowach Pigonu przestał lamentować, a na jego twarzy pojawił się uśmiech. Pozostali żołnierze, którzy jeszcze przed chwilą obserwowali całe zamieszanie, wybuchnęli śmiechem. Scena stawała się coraz bardziej absurdalna. Ranny zaczął wręcz dziękować człowiekowi, który przed chwilą przypadkowo go postrzelił. Tymczasem pozostali zdążyli już powiesić na sprawcy psy za jego nieostrożność i nieporadność przy obchodzeniu się z bronią. Ostatecznie Pigonu trafił do szpitala, a pechowy strzelec jeszcze wielokrotnie wracał później do tej historii. W humorystycznym tonie przedstawiał ją nie jako wypadek spowodowany własną nieuwagą, lecz niemal jako bohaterską akcję ratunkową. Żartował, że jednym przypadkowym strzałem wydostał Pigonu z frontu, zapewnił mu kilka miesięcy spokoju, a być może nawet ocalił mu życie. Ofiarą żołnierskiego humoru stawały się również seks, romanse i związane z nimi choroby weneryczne. Mówimy tutaj oczywiście o dobrowolnych kontaktach seksualnych alianckich żołnierzy na froncie zachodnim, pomijając w tym miejscu odrębny i znacznie poważniejszy temat przemocy seksualnej. Francuscy i brytyjscy żołnierze wdawali się w romanse z miejscowymi kobietami, a podczas przepustek w większych miastach, między innymi w Paryżu, korzystali z usług prostytutek. Seks był zresztą stałym elementem życia na zapleczu frontu, choć nie zawsze mówiono o nim wprost. Zdarzało się na przykład, że kobieta mieszkająca w pobliżu pozycji wojskowych wywieszała w oknie kartkę z napisem „Pranie dla żołnierzy”. Nie zawsze chodziło jednak o pranie. Napis mógł być dyskretną informacją, że w tym miejscu działa jednoosobowy dom publiczny. Zdarzały się również zwyczajne romanse, także z zamężnymi kobietami. Jeden z Brytyjczyków wspominał historię niejakiego Sama ze swojego oddziału. Pewnego dnia Sam nagle zniknął i przez jakiś czas nikt nie potrafił go odnaleźć. Później wyszło na jaw, że wdał się w romans z kobietą mieszkającą w niewielkim domu, niedaleko miejsca zakwaterowania żołnierzy. Problem polegał na tym, że kobieta miała męża. Kochankowie opracowali więc własny, niezwykle prosty system sygnalizacyjny. Kiedy mąż wychodził z domu, kobieta zaczynała rozwieszać pranie. Dla przypadkowego przechodnia oznaczało to jedynie wykonywanie domowych obowiązków, ale dla Sama komunikat był jednoznaczny. Męża nie ma w domu, więc droga wolna. Prawdziwą zmorą zarówno dla dowódców, jak i samych żołnierzy były jednak choroby weneryczne, których można było się nabawić podczas wizyt w domach publicznych. Dla armii oznaczały one kolejnych ludzi czasowo niezdolnych do służby, a dla żołnierza, oprócz problemów zdrowotnych, również wstyd i perspektywę wyjątkowo nieprzyjemnego leczenia. Sierżant Alfred West wspominał pod tym względem pewną sytuację, w której żołnierski śmiech bardzo szybko zmieszał się z przerażeniem. Co pewien czas jeździliśmy na tygodniową przepustkę do Paryża i niektórzy chłopcy łapali tam potężną francę. Pociągi ogrzewano wtedy koksownikami i pewien chłopak, który był w Paryżu dobrych kilka razy, opowiadał, że kiedyś siedział z rozsuniętymi nogami bardzo blisko koksownika i zasnął, a kiedy się obudził, zobaczył, że palą mu się spodnie, a przyrodzenie ma całe oparzone. Taka była jego wersja wydarzeń, ale tak naprawdę przywiózł ze sobą francę. Jego penis wyglądał, jakby miał zaraz odpaść. Taki był zasyfiony. Choroby weneryczne przeczesywały całe oddziały i powodowały niekiedy niezdolność do służby. Ministerstwo Wojny Francji zaczęło wydawać specjalne komunikaty i obostrzenia, aby uniknąć takich sytuacji. Niektórym chorym aplikowano zastrzyk z rtęci, a resztę przestrzegano takim oto komunikatem. W przyszłości, w przypadku gdy żołnierz niezdolny będzie do pełnienia służby wojskowej wskutek choroby wenerycznej, powiadamiani będą o tym fakcie jego rodzice, małżonka lub krewni. Dowództwo próbowało oczywiście przeciwdziałać problemowi. Żołnierzom na froncie zachodnim organizowano więc specjalne szkolenia dotyczące profilaktyki chorób wenerycznych i sposobów ograniczania ryzyka zakażenia. Jedno z takich szkoleń, na którym żołnierze przecierali oczy ze zdumienia, opisał wspomniany już wcześniej brytyjski sierżant Alfred West. Lekarze organizowali spotkania, na których wyjaśniali chłopakom, co robić, żeby się uchronić przed chorobą. Mieli ze sobą pojemnik z wodą i pokazywali, że trzeba wprowadzić do penisa rurkę. Następnie odkręcić kranik, a ciężar wody wypełni pęcherz i oddając mocz, pozbędziesz się infekcji. Raz poszedłem wieczorem na takie spotkanie. Akurat prowadził je niemłody już lekarz. Wszedł, najpierw się przemył, a potem sam zrobił to wszystko, o czym nam wcześniej opowiadał. Bywały więc sytuacje zabawne, choć czasem był to śmiech, po którym człowiekowi natychmiast robiło się nieswojo. Istniała jednak jeszcze mroczniejsza odmiana frontowego humoru, żarty odnoszące się bezpośrednio do śmierci. Niektóre były niezwykle celne i inteligentne, inne raziły wojenną znieczulicą i przekraczaniem granic, które w normalnym świecie wydawałyby się nieprzekraczalne. Szczególnie charakterystyczny stał się pod tym względem brytyjski czarny humor. Nie zawsze chodziło w nim wyłącznie o rozbawienie kolegów. Czasem żart miał podkreślić absurd i bezsens wojny, innym razem zmuszać do refleksji, albo za pomocą kilku słów powiedzieć o wojennej rzeczywistości więcej niż najbardziej rozbudowany opis. Jeden z najbardziej przejmujących przykładów pochodzi z bitwy nad Sommą. Żołnierze pułku Devonshire otrzymali rozkaz ataku na niemieckie pozycje. Ich natarcie zakończyło się masakrą. Ponad 150 ludzi zostało zabitych, wielu pod ogniem niemieckich karabinów maszynowych. Poległych towarzyszy pochowano później w zbiorowej mogile urządzonej w jednym z okopów. Nad miejscem pochówku ich kompanii umieścili tabliczkę z krótkim napisem, w którym tragizm mieszał się z typowo frontowym czarnym humorem. Żołnierze z Devonshire utrzymali ten okop, są w nim do dziś. Na wojnie nie brakowało też makabrycznych żartów z poległych wrogów. Historyk Nick Lloyd w książce Zachodni Front opisywał na przykład taką oto sytuację, gdy alianci zdobyli niemieckie okopy. Niektóre okopy były już w opłakanym stanie, ich ściany podpierano trupami poległych, czerniejącymi na mrozie. W jednym przeklętym miejscu ze ściany okopu wystawała nawet para butów z wysoką cholewką, noskami do góry na idealnej wysokości, co nieuchronnie sprowokowało makabryczne żarty o używaniu boszów jako wieszaków na płaszcze. W żołnierskich relacjach pojawiają się również żarty, które zdecydowanie przekraczały granice dobrego smaku, a czasem wręcz człowieczeństwa. Wielomiesięczne obcowanie ze śmiercią prowadziło u części żołnierzy do zobojętnienia, które z dzisiejszej perspektywy może być trudne do pojęcia. Zdarzało się, że na wystających z ziemi kończynach poległych zawieszano hełmy albo maski przeciwgazowe. Znana jest również historia z frontu zachodniego, kiedy po ostrzale artyleryjskim fragment okopu uległ zawaleniu, a z jego bocznej ściany wystawała ręka jednego z pogrzebanych żołnierzy. Brytyjczycy mieli później podchodzić do niej, ściskać ją jak przy powitaniu i rzucać good morning, albo trzymaj się stary i tak dalej. Jeszcze bardziej ponurą historię pozostawił po sobie brytyjski kapral Clifford Lane. Jego oddział w rejonie Thiepval przejął niemiecki okop wypełniony ciałami poległych przeciwników. Lane dobrze zapamiętał ten widok, jak i reakcję swoich towarzyszy, a przede wszystkim to, z czego potrafili wówczas żartować. Widzieliśmy wcześniej trupy, ale nigdy czegoś takiego. Ciała przybrały różne kolory, od sino-szarego po zieleń i czerń. Były wzdęte. Tak to już jest, że po jakimś czasie ciało rozrywają gazy. Wtedy nas to śmieszyło, naprawdę. Widać, nasza psychika próbuje jakoś dostosować się do takich sytuacji. Zaczęliśmy naprawiać tamten okop i nadepnęliśmy na jednego z nich, do połowy pogrzebanego. Za każdym razem, jak się na niego nadepnęło, wywalał język. Bardzo to wszystkich bawiło. W przejmowaniu jednego z niemieckich okopów uczestniczył również porucznik Rowland Talbot Kelly, walczący w rejonie, gdzie wcześniej rozegrała się bitwa pod Festubert. To, co żołnierze zastali na miejscu, było wyjątkowo makabryczne. W okopie nadal znajdowały się ciała poległych, które leżały tam już od około 6 tygodni. Zwłoki były więc w stanie daleko posuniętego rozkładu, a żołnierze musieli poruszać się i wykonywać swoje obowiązki wśród pozostałości po wcześniejszych walkach. Kelly zapamiętał z tego miejsca pewną szczególnie niezręczną sytuację. Szczury i robaki zdążyły zrobić swoje. Były to więc błyszczące szkielety w mundurach. Wysuszone ścięgna oplatały kości, utrzymując je w odpowiednim ułożeniu wobec siebie. Pozycja ciał była dokładnie taka jak w chwili śmierci, którą prawdopodobnie spowodował potężny wybuch pocisku. Wszystko to razem było dziwne i nierzeczywiste. Patrzyłem na ten wyjątkowy obraz ze szczerą fascynacją. Ludzkie czaszki zdają się zawsze głupawo uśmiechać. Tak. One śmieją się z nas i mówią coś takiego. Jak wam się to podoba, wy, którzy boicie się widoku zmarłych? Patrzcie, jak głupio się wtedy wygląda. Na froncie zachodnim śmierć tak bardzo spowszedniała, że poległi stawali się elementem krajobrazu. Ponieważ pod ostrzałem nie można było ich pochować, ciała przez długie tygodnie pozostawały w okopach i na ziemi niczyjej. Zdarzało się, że żołnierze orientowali się w terenie, odnosząc się do miejsc, w których leżeli zabici. Z tego powodu wyrosły później żarty w stylu skręć przy martwym Niemcu w prawo, albo spotkamy się przy trupie z czerwonymi butami. To, co dla człowieka z zewnątrz wydaje się niewyobrażalne, dla nich stało się codziennością. Jedną z makabrycznych scen wspominał też Gabriel Chevalier. Pewnego dnia okop zajmowany przez jego oddział znalazł się pod niezwykle intensywnym niemieckim ostrzałem. W jednej chwili zapanował kompletny chaos. Eksplozje rozrywały okop, wszędzie leżeli ranni i zabici, a wśród huku ziemi i dymu nikt nie był w stanie kontrolować tego, co dzieje się dookoła. W pewnym momencie granica między żywymi a martwymi niemal przestała mieć znaczenie. Liczyło się przede wszystkim przetrwanie kolejnych sekund. Wtedy uwagę Chevalier zwrócił jeden z żołnierzy. Mężczyzna znajdował się w osobliwej pozycji i na pierwszy rzut oka wyglądał po prostu dziwnie. Dopiero gdy Chevalier przyjrzał mu się uważniej, zrozumiał, na co właściwie patrzy. Posłuchajmy na zakończenie tego wspomnienia. Z pewnej odległości dostrzegłem profil małego łysego człowieczka z bródką, siedzącego na stopniu strzeleckim okopu, który sprawiał wrażenie, jakby się śmiał. To była pierwsza zrelaksowana, radosna twarz, jaką ujrzeliśmy i zbliżyłem się do niego z wdzięcznością, zadając sobie pytanie, z czego się śmieje. Śmiał się z własnej śmierci. Gdy go mijałem, z przestrachem pojąłem, że stracił połowę swojej wesołej głowy, swój drugi profil. Głowa była kompletnie pusta. Jego mózg, który wypadł w jednym kawałku, zgrabnie ułożył się obok niego, jak flaczki u rzeźnika. Obok jego dłoni, która na nie wskazywała. Ten trup robił sobie z nas makabryczne żarty. Być może stąd wziął się jego pośmiertny uśmiech. Dowcip osiągnął szczyt horroru.